Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, z którą rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam w ten zimowy piątek, który nie do końca jest zimowy, bo nie ma już śniegu, panie redaktorze.
I chyba temperatura na plusie.
Tak, bo nie ubrałam czapki dzisiaj.
To jeszcze trzymając się, no powiedzmy, luźniejszej rozmowy, bo zaraz wejdziemy w bardzo trudne i ciężkie tematy, to muszę panią zapytać jako posłankę z Pomorza.
Tak.
Jaki jest najważniejszy temat aktualnie dla mieszkańców tutaj Gdańska?
No, wszyscy wiedzą, że to jest most Sienicki i korki. Myślę sobie nawet w kontekście Szczecina, który przez dwa lata z takimi korkami się zmagał. Wiem, że to największy problem. Wiem, że planowane są akcje protestacyjne. Wiem, że to jest temat, który drażni mieszkańców i ma prawo ich drażnić, bo korki to zawsze jest problem zwykłego człowieka, który wstaje rano, pewnie musi dojechać do pracy, do przedszkola, na zakupy, załatwić sprawę gdzieś na przykład w centrum. I fakt, że ten główny most Sienicki zostanie zamknięty na dwa lata, no to oczywiście jest problematyczne. Ale trzeba też pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, które rządziło przez 8 lat, znacząco uszczupliło pieniądze, które płynęły do samorządów. Gdańsk stracił ponad chyba 150 milionów z nowego, pięknego Polskiego Ładu, który był polskim chaosem.
Różne są szacunki,
zależy. Tak, dokładnie. Właśnie chciałam powiedzieć, tak. że te szacunki są bardzo różne, no ale to są ogromne pieniądze. I jeżeli inwestycja remontowa, która może kosztować około 30 milionów, ale może kosztować więcej, wiemy jak to jest. Zawsze, jak się robi nawet remont w mieszkaniu, się szacuje, że będzie kosztował 20, kosztuje 40. No teraz to są pieniądze, które trzeba wydać. Oczywiście my mamy dzisiaj osobę z lewicy, związaną z lewicą, z socjaldemokracją w Radzie Miasta w Gdańsku. Jest pani Jolanta Banach, więc wierzymy w jej też zaangażowanie w tą sprawę. Lewica jest dobra w planowaniu, także...
Ale tu cudów nie będzie.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, ale z drugiej strony widzę chyba determinację do tego, żeby oczywiście pomimo tych problemów, które mieszkańcy będą mieli, żeby w końcu sprostać temu wyzwaniu i ten remont po prostu przeprowadzić.
Pani minister, Gdańsk aktualnie na ustach całej Polski i czołówek mediów, a to za sprawą decyzji gdańskiej prokuratury regionalnej, która umorzyła jedno z postępowań związanych z tragiczną śmiercią Kamilka z Częstochowy, 8-letniego chłopca. To jest sprawa, którą ewidentnie żyje cała Polska i myślę, że nie ma nic nieprawdziwego w tym stwierdzeniu, ale kiedy spojrzę w kompetencje Ministerstwa Równości, to tam jest też realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. I jak pamiętam, to pani była jednym z pierwszych polityków, który zareagował oburzeniem na tę decyzję prokuratury i chcę zapytać, co pani w tej sprawie może zrobić więcej, oprócz tego, że pani się oburzy?
Tak, oczywiście, że tak. Panie redaktorze, ministra do spraw równości, ja wyjaśnię, że nie ma ministerstwa, choć wszyscy tak myślą, że tak jest. Jest Departament do spraw równego traktowania, 8 osób, wcześniej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dlaczego też o tych technikaliach mówię? Bo wraz z przeniesieniem i decyzją polityczną, która podnosi rangę pełnomocnika do rangi ministra konstytucyjnego, który jest częścią rządu, przenieśliśmy wszystkie te kompetencje, które miała pełnomocniczka do spraw równego traktowania. I tam między innymi było przeciwdziałanie przemocy domowej. Co to znaczy? To jest nadzór nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej z 2005 roku, nowelizowaną chociażby w 2023 roku. I w ramach przeciwdziałania przemocy domowej, to co my teraz zrobiliśmy, właściwie już można powiedzieć, to pracowaliśmy przez rok nad tym, co pojawiło się w nowelizacji. To jest artykuł 12a, taki słynny, który mam nadzieję, że stanie się znany. Jest nam potrzebna rozmowa o nim. On mówi o wypracowaniu kwestionariuszu zagrożenia, szacowania zagrożenia dla zdrowia lub życia dziecka. Co to znaczy? To znaczy, że my... Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zakończy się obieg, bo obiegiem przyjmiemy rozporządzenie, które będzie moim rozporządzeniem, de facto rozporządzeniem dzięki temu Rady Ministrów, bo ja jestem pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Damy... I tak samo z siebie pani rozporządzenia wydać sobie nie może.
Po prostu. Damy trzem służbom, które wchodzą do domu, żeby ocenić sytuację, czy to jest sytuacja, która wymaga natychmiastowej reakcji. Mamy pracownika socjalnego, mamy pracowników ochrony zdrowia, to może być lekarz, to może być pielęgniarka, to może być ratownik medyczny i mamy policję. I te trzy służby razem, które wchodzą do domu, mają za zadanie na podstawie tego kwestionariusza, który, jak sama nazwa mówi, będzie składał się i składa się z konkretnych pytań o konkretne rodzaje, formy przemocy, czy one występują, muszą na podstawie odpowiedzi na te pytania ocenić, czy jest zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka i czy należy to dziecko zabezpieczyć. To
A znaczy będzie jakaś odpowiedzialność, jeżeli ta ocena będzie błędna?
Powiem tak, od czasu śmierci Kamilka w każdym państwie zdarzały się takie dramatyczne sytuacje i takie śmierci dzieci, niestety, które były z jednej strony przełomowe. I to jest trochę Ja nie ukrywam, że jest mi trudno emocjonalnie mówić o sprawie Kamilka, bo to jest jedna z najtrudniejszych spraw. Ja przez 4 lata pracując w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny walczyłam o procedurę Serious Case Review, żeby ona była w Polsce dostępna. Ona jest w ustawie Lex Kamilkowej, czyli właśnie analizę przypadków śmiertelnych. Jest zespół powołany w Ministerstwie Sprawiedliwości, na jego czele stoi mecenas Wrona, który jest jednym z najlepszych ekspertów. Ten zespół właśnie nad tą sprawą pracował, właśnie opracował raport, który za chwilę państwo zobaczą. Na razie on został wysłany do odpowiednich instytucji.
Ale będą tam,
po pierwsze,
dzisiaj budzi kontrowersje.
Tam będą rekomendacje, co my musimy zrobić, ale bez tych rekomendacji. My od pół roku też analizowaliśmy kilka spraw. I po pierwsze, przekonsultowaliśmy kwestionariusz oceny ryzyka, czyli jakie pytania muszą tam być. Dlaczego, panie redaktorze, to ważne? Bo przeważnie, bo dużo trudniej jest zobaczyć niestety przemoc w przedziale od 0 do 3 roku życia, bo nie mamy kontaktu z dzieckiem, bo dziecko jeszcze przecież nie mówi. No Kamilek niestety też był dzieckiem w spektrum, nie mówił, miał problemy z komunikacją. Tu system zawiódł na całej linii. W wielu różnych momentach to dziecko mogło zostać uratowane, niestety. I nie chodzi o to, żebym ja miała pretensje do służb. Chodzi o to, żeby po pierwsze pracownicy socjalni dobrze zarabiali, po drugie mieli narzędzia. Kwestionariusz oceny ryzyka to jedno, ale chcemy też przejrzeć, i to będziemy robić, wszystkie wytyczne dodatkowe, których mogliby potrzebować na przykład pracownicy socjalni, których mogłyby potrzebować służby, żeby zareagować. To mogą być drobne rzeczy, które mogą się przyczynić do tego, że uratujemy kolejne dzieci. Ja mam nadzieję, że jak pójdziemy drogą Wielkiej Brytanii, która ma świetny system, Irlandii, która ma fantastyczny system, Norwegii, Skandynawii, które mają całkiem niezłe systemy, to wtedy na pewno uratujemy dzieci. Co jeszcze robimy? Cyfryzujemy niebieską kartę. Rodzina Kamilka się przeprowadzała. Jak czytam uzasadnienie prokuratury rejonowej w Gdańsku, no to jestem absolutnie oburzona, że po pierwsze tam jest powielanie stereotypów na temat przemocy, bo z dużą dozą prawdopodobieństwa matka Kamilka, mama Kamilka też była ofiarą przemocy i system też powinien był to wyłapać.
Także pomóc jej.
Być może wtedy, gdyby służby pomogły wcześniej mamie Kamilka, nie doszłoby do śmierci Kamilka, ale na pewno dopracowanie procedur, na pewno wytyczne i na pewno też szkolenia. Chcemy rozmawiać z pielęgniarkami i położnymi o tym, bo one są kluczowe w tych pierwszych tygodniach, miesiącach. To one przychodzą do domu na wizyty patronażowe, żeby być może było tak, żeby te przepisy spowodowały, że rodzice nie mogą zhakować systemu. Bo jeśli prokuratura pisze, że mama zhakowała system, bo oszukiwała, bo mówiła, że dziecka nie ma w domu. No, ja przypomnę wszystkim, że ten chłopiec 6 razy uciekał z domu, a policja go do tego domu odprowadzała. To znaczy, ten chłopiec chodził do szkoły, widzieli go nauczyciele, nauczycielki, były zdjęcia, na których widać siniaki, widać ślady
skrajnej przemocy. I być może nikt nie zadał sobie pytania, dlaczego dziecko 6-krotnie uciekło.
Dlatego apeluję do państwa gorąco, proszę się nie bać. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, z którą najbliżej pracujemy i współpracujemy bardzo ściśle, i Ministerstwo Sprawiedliwości. Na pewno skupiamy się dzisiaj na tym, żeby śledzić losy dziecka, żeby scyfryzować na początek niebieską kartę, to jest moja część zadania, już się do tego od pół roku przygotowujemy. Dodatkowo scyfryzować całą informację o rodzinie, jeśli zdarza się tam przypadek przemocy, żeby ta rodzina nie mogła gdzieś krążyć po Polsce i czyścić trochę sobie kartę, tylko żeby służby wszystkie, które mają kontakt z tą rodziną, miały jasny obraz sytuacji, mogły łatwiej, szybciej, skutecznie zareagować.
Pan minister, chciałbym na tę sprawę spojrzeć jeszcze inaczej, z zupełnie innego kąta. Myślę sobie, że bardzo ważna jest w całej tej historii też sprawa ojca biologicznego, tak, Kamilka. Oczywiście. Ja zacytuję wypowiedź Przemysława Kozińskiego, prezesa Stowarzyszenia Szczyty Alienacji Rodzicielskiej. On mówi o tym, że zanim doszło do tragedii, pan Artur sygnalizował najpierw matce Kamilka, że jego dzieci są bite, że przez ojczyma, że on je zaniedbuje. Powiadomił służby. Kobieta w odwecie powiadomiła fundusz alimentacyjny, że pan Artur nie łoży świadczeń na dzieci. Tymczasem tata Kamilka płacił jej pieniądze, zapewnia pan Przemysław Koziński. Mało tego, w tej sprawie wszczęto śledztwo. Później ono się toczyło już po śmierci Kamilka i ten biologiczny ojciec został też oskarżony właśnie o niepłacenie tych alimentów. To się później nie powtórzyło, nie potwierdziło. Myślę sobie w kwestii równouprawnienia, o prawach mężczyzn i tej sprawie. Dużo się mówi o tym, że głos mężczyzn jest niesłyszany. Teraz dużo się mówi o tym, że mamy czas kobiet i w społeczeństwie, i w polityce. Jak to wszystko pogodzić? I czy tutaj te sprawy równouprawnienia mężczyzn nie wymagają jednak być może nieco lepszego zaopiekowania się?
Bardzo dobre, bardzo ważne pytanie. Ja za nie bardzo dziękuję. Oczywiście często jestem wywoływana do tablicy jako ministra do spraw równości.
Ale ja przepraszam, myślę, że ta sprawa szczególnie pokazuje, na czym ten problem może polegać. Bo ojciec biologiczny, rozumiem, dla państwa który informował dla administracji, był niewiarygodny po prostu.
Tak, no to jest absolutnie skandaliczne. Bo to jest ten dodatkowy element, czyli mieliśmy służby, które nie reagowały, a które pewnie o sprawie wiedziały, ale tak jak mówię, to nie chodzi o oskarżanie służb, tylko o to, żeby rozmawiać z służbami, jak skuteczniej reagować. Ja jestem gotowa, przygotowana i my i tak będziemy te różne zmiany wdrażać, ale też dostarczymy wszystkie narzędzia, które służbom będą potrzebne. To jest raz. Ale jest ojciec biologiczny, który widzi, że dochodzi do przemocy, który alarmuje służby i absolutnie powinien zostać potraktowany poważnie.
Robi co może w pewnym sensie.
Tak, oczywiście. No, on jest tym dodatkowym elementem tego mitycznego systemu przez duże S, który trochę polega na procedurach, trochę polega na wytycznych, a trochę na tym czynniku ludzkim, różnym. Czy chodzi o pracowników właśnie socjalnych, czy chodzi o ojca chociażby biologicznego. No tutaj on był osobą, która ewidentnie reagowała i jego głos został zignorowany i to jest absolutnie skandaliczne.
To jest największa porażka systemu w tej sprawie?
Czy w ogóle sprawa Kamilka jest jedną z największych porażek systemu w mojej ocenie, bo dziecko, które chodzi do szkoły, dziecko, które jest w spektrum, dziecko, które ma problemy komunikacyjne, dziecko, które nie mówi, a które całym sobą krzyczy o tym, że doznaje przemocy, to jest coś, co mnie, przepraszam bardzo, ale cały czas porusza, bo uważam, że to jest absolutnie skandaliczna sprawa. Państwo nigdy nie powinno do tego dopuścić. I musimy zrobić wszystko, żeby takie sytuacje po prostu się nie powtarzały, bo to nie jest tak, że to jest jedyny przypadek. Rocznie około 40 dzieci ginie z rąk najbliższych rodziców, opiekunów, partnerów swoich biologicznych rodziców i my naprawdę, ja mogę powiedzieć, że my i Ministerstwo Sprawiedliwości zrobimy wszystko, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. Wykorzystamy ten czas, w którym mamy i w którym jesteśmy w rządzie na tych swoich stanowiskach, żeby naprawdę dopracować ten system. Ja rozmawiałam na przykład i analizowałam przypadki, w których dyspozytorzy karetek nie wzywają karetki do dziecka, kiedy jest uzasadnione podejrzenie, że może dochodzić zagrożenia zdrowia i życia. I to nie jest tak, że ci dyspozytorzy nie chcą wysłać tej karetki, tylko dostają sygnał, że na przykład jest alkohol w tym miejscu, tak? I często ktoś mówi, to nie jest kwestia przemocy, ta rodzina po prostu nadużywa alkoholu, ale to przecież jedno drugiego nie wyklucza. I chcemy teraz połączyć w tych szkoleniach dyspozytorów.
Nawet można by było powiedzieć, że jedno drugie uprawdopodobnia.
Oczywiście, to jest możliwe. Chcemy połączyć dyspozytorów i pracę pracowników socjalnych i ich skoordynować razem. I to już się, to znaczy mamy już podstawę do tego, wiemy kogo jak, wiemy w jaki sposób musimy szkolić. A wracając do tematu praw chłopców i mężczyzn, będzie on jednym z tematów prezydencji w moim zakresie. Dla niektórych osób to jest kontrowersyjne. Ja uważam, że trzeba powiedzieć jasno, nie ma i nie powinno być żadnej wojny płci. Ja mocno i w swoim życiu i w moich poglądach stawiam na ten model partnerski, w którym wspólnie wychowujemy dziecko, wspólnie dzielimy się obowiązkami w zależności od tego, no, jakie mamy charaktery, jak w tym związku chcemy tymi obowiązkami się dzielić. Ale faktem jest, że prawa chłopców i mężczyzn wybrzmiewają i te różne aspekty dotyczące wieku emerytalnego, poboru do wojska, tu akurat mam swoje poglądy, uważam, że w tej kwestii wiele trzeba by zmienić i to może być jedna z pierwszych, najłatwiejszych zmian. Ale kwestie praw ojców, na pewno będziemy nowelizować Krajowy Program Równego Traktowania, gdzie częściowo te prawa chłopców i mężczyzn są podnoszone. I to nie znaczy, że zostawiamy na boku wojnę o równouprawnienie, tam gdzie kobiety są dyskryminowane. W równości nie chodzi o przyłożenie linijki i wyrównanie wszystkim porówno, tylko chodzi o to, żeby patrzeć na te aspekty, w których dana grupa z jakiegoś powodu jest dyskryminowana.
Jest gorzej traktowana. Tak. To pani minister, konkretyzując to i tu o krótką odpowiedź poproszę, kiedy się mogą konkretne legislacyjnie rzeczy zadziać w tych dwóch kwestiach i prawach mężczyzn i chłopców i w sprawie przeciwdziałania przemocy.
W sprawie przeciwdziałania przemocy w przyszłym tygodniu przyjmiemy w trybie obiegowym, mam nadzieję, kwestionariusz oceny zagrożenia, oceny ryzyka, szacowania. I on wejdzie w życie pewnie w kwietniu. Do tego momentu przez 3 miesiące będziemy szkolić służby z tego, jak go stosować. Być może uda nam się zrobić większą ogólnopolską kampanię. Z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę planujemy też wspólną na pewno kampanię dotyczącą przeciwdziałania przemocy, jeśli chodzi o przemoc seksualną. Przemoc domową, ale seksualną wobec dzieci, na pewno też. I nowelizacja i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i wdrożenie dyrektywy antyprzemocowej, bo my musimy wdrożyć jeszcze dyrektywę, mamy jeszcze 1,5 roku, żeby wdrożyć dyrektywę antyprzemocową, która znowu skupia się na cyberprzemocy. To jest w ogóle ogromne wyzwanie, zupełnie nowe.
To na osobną rozmowę? Ale, drugi wątek?
Drugi wątek, od razu powiem. My w trio Polska, Dania, Cypr rozpoczynamy tą rozmowę. To jest nowy cykl instytucjonalny. Co to znaczy? Mamy nową komisję, mamy nowy parlament, mamy nową radę i my chcemy rozpocząć i położyć na stole, tak się dogadaliśmy w ramach naszych naszego trio, że to my rozpoczynamy tę dyskusję, kładziemy te ważne aspekty praw chłopców i mężczyzn, nie odpuszczając praw kobiet, bo o nich też będziemy oczywiście mówić, na stole i też chcemy uwzględnienia ich w strategii, bo będzie powstawała nowa strategia na rzecz równości płci, dwie nowe strategie, bo dwie kończą się w 2025 roku. Chcemy od tego 2026 roku, żeby w tej nowej strategii te prawa chłopców i mężczyzn były. I ja myślę, że ten temat musi się rozwinąć w tą stronę, żeby też mężczyźni, politycy, no wiem, że politycy lewicy o tym temacie mówią, ten temat nieśli. I oczywiście te stowarzyszenia, tak jak Stowarzyszenie Chłopców i Mężczyzn, z którymi też spotykaliśmy się, no wiem, że oni mają swoje działania zaplanowane i widzę, w jakim kierunku to idzie i myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne. No, bezpieczeństwo w pracy, higiena pracy, przecież to mężczyźni głównie giną na przykład w wypadkach, tak? Te wyniki edukacyjne w egzaminach PISA, które widzimy, też w jakiś sposób przez wiele lat stawialiśmy na to, żeby te programy promowały na przykład kobiety w nowych technologiach, żeby kobiety szły na politechnikę. Dzisiaj pewnie musimy popatrzeć na to, ja patrzę na to inaczej. Jeśli kobiety i mężczyźni wspólnie będą walczyć o równouprawnienie, to ono jest możliwe i dla kobiet, i dla mężczyzn. Bez wojny płci.
Bez wojny płci, która jednak chyba jeszcze istnieje, ale tutaj się zatrzymamy i mam nadzieję, że przyjdzie nam jeszcze wrócić do tych wątków. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dobrego dnia życzę Państwu i dobrego weekendu.
Gość Radia Gdańsk.
Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, z którą rozmawiał Kuba Kauga.